Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Ksiądz Pawone wydalony z kapłaństwa. Za co? Surowe kary dla niemieckiego benedyktyna. Za kazanie bożonarodzeniowe. Co takiego ośmielił się powiedzieć? Koalicja na rzecz skancelowanych księży w Stanach Zjednoczonych. Nasza kolejna wspólna wycieczka po globie. Na koniec nawiązanie do maila pewnego młodego katechety. Zanim przejdziemy do rzeczy, przepraszam za niezapowiedzianą przerwę, która miała miejsce. Chorowity youtuber to jest dosyć dziwne połączenie, przyznacie. I jeszcze na razie sobie jakoś nie poradziłem za bardzo z tym, co mam robić, kiedy zwyczajnie zawiedzie mnie zdrowie. Moja ciocia mówi czasami taki żart, który bardzo lubię. W poniedziałek, jak nie będzie padać, zmieniam swoje życie. Więc deklaruję wam, że zawsze kiedy będę zdrowy i nie będzie padać, no to odcinki będą się pojawiać regularnie. Będę się strasznie o to starał. Na osłodę powiem, że w ostatnią niedzielę została odprawiona kolejna msza święta w intencji o Boże błogosławieństwo dla wszystkich patronów mojego kanału. Kolejna taka msza święta ze wszystkich patronów tego kanału będzie odprawiona 24 lutego. Mam czelność, mimo tej przerwy, która miała miejsce, przypomnieć, że mój kanał istnieje tylko w oparciu o wsparcie finansowe widzów, dlatego że to jest rodzaj kanału, na którym nie za bardzo możliwa jest monetyzacja, bo jak się powie czasami coś nie bardzo zgodnego z ideologią tęczową, albo jak się powie jeszcze bardziej, jak się powie coś o aborcji w sposób niezgodny z globalistycznymi, powiedzmy sobie, trendami, to wtedy taki kanał jest demonetyzowany. Dlatego mój kanał rozwija się tylko w oparciu o wsparcie finansowe widzów, za które bardzo dziękuję. Jeżeli ktoś chciałby dołączyć do grona patronów tego kanału, to szczegóły, jak może to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Tam są cztery możliwości wymienione do wyboru, do koloru. Jeżeli ktoś, pomimo tej mojej ostatniej przerwy, zechce dołączyć do grona patronów tego kanału, to zachęcam, żeby zajrzeć do opisu tego filmu. Dziękuję za wysłuchanie tego wstępu. Teraz przechodzimy do rzeczy. Katolicki świat obiegła niedawno informacja o wydaleniu z kapłaństwa księdza Franka Pawone. To jest zasłużony działacz pro-life w Stanach, dość ekspresyjny kapłan, czasami za bardzo ekspresyjny, co było tutaj jednym z powodów, oficjalnych powodów wydalenia go z kapłaństwa. Są trzy podane powody. Pierwszy to jest nielicujące z godnością kapłańską bluźniercze sposoby komunikowania się w mediach społecznościowych. To właśnie to, zaraz powiemy, o co chodziło. Uwikłanie w obracanie dużymi pieniędzmi bez porozumienia ze swoim biskupem oraz nadmierne jak na duchownego zaangażowanie polityczne. Głównym pretekstem z tych trzech miały być słowa księdza ojca Pawone, który w bardzo ożywionej dyskusji z jakimś lewicowym użytkownikiem Twittera napisał coś takiego: ty i ci przeklęci politycy zabijający dzieci. Problem polega na tym, że słowo przeklęci tam było powiedziane jako God damn, czyli przeklęci przez Boga. I to zostało uznane słusznie za niedobre, że on tak napisał, za bardzo niedobre. Ksiądz Pawone przeprosił za swoje słowa, przyznał, że dał się ponieść negatywnym emocjom i zarzeka, że wyspowiadał się z tego grzechu. Drugi zarzut dotyczy pieniędzy. Tam chodziło o to, że on kieruje taką organizacją, która się nazywa Księża dla Życia i ta organizacja utrzymuje się z wpłat od ludzi. On jest tak charyzmatyczny, ten ksiądz, plus też sama sprawa, za którą walczy, czyli pro-life, jest na tyle widać dla ludzi ważna, że ta organizacja obraca większymi pieniędzmi, które są z wpłat od ludzi, niż cała diecezja, w której ta organizacja się znajduje. I biskup powiedział mu, że będzie audyt tej organizacji, audyt finansów tej organizacji, na co ksiądz Pawone powiedział, że nie będzie audytu tej organizacji i co więcej, przeniósł jej siedzibę do innej diecezji, żeby ten audyt, który już był tam chyba zaplanowany, nie mógł dojść do skutku. No i teraz pytanie, czy takie dwa zarzuty, czyli że ten wpis jeden na Twitterze oraz to, że nie pozwolił oddać audytowi swojej organizacji Księża dla Życia oraz to, że podobno był za bardzo zaangażowany politycznie, jest wystarczającym powodem do największej, najsurowszej możliwej kary, czyli wydalenia z kapłaństwa. Do sprawy księdza Pawone między innymi odniósł się kardynał Müller, którego niedawno całkiem tutaj pokazywaliśmy wywiad z nim. Kardynał, który wydaje się być bardzo mądry. Powiedział tak.
I read also this letter, which was he informed or the publicity was informed of the secularization.
Przeczytałem ten list, gdzie publicznie poinformowano o jego sekularyzacji i myślę, że jest niewinny, że są to zwykłe działania polityczne. Sekularyzacja księdza jako księdza została ustanowiona przez samego Jezusa Chrystusa, a nie przez papieża czy biskupów. Sekularyzacja może być karą wyłącznie w ostateczności, w przypadku apostazji albo herezji. Albo absolutnie sprzecznego z kapłaństwem zachowania. Ale powody, które zostały tutaj zaprezentowane, nie uzasadniają sekularyzacji. Uważam, że jest to wyłącznie polityczne działanie. Myślę, że było tutaj bardzo wiele nacisków ze strony Partii Demokratycznej i aktywistów aborcyjnych. W obronie księdza Pawone stanął również biskup Strickland, który jest z Teksasu i również uchodzi w Stanach za takiego jednego z bardziej rozsądnych, normalnych i trwających w wierze katolickiej naprawdę biskupów. Na Twitterze napisał tak: bluźnierstwem jest to, że ten święty ksiądz zostaje anulowany, podczas gdy niegodziwy prezydent promuje zaprzeczenie prawdzie i mordowanie nienarodzonych na każdym kroku. Urzędnicy watykańscy promują niemoralność i kwestionowanie depozytu wiary, a księża szerzą konfuzję genderową niszczącą życie. Zło. Za kapłanem wstawiła się również większość pro-liferów w Stanach, w tym Abby Johnson, bardzo znana pro-liferka, której to historia była inspiracją do nakręcenia filmu Nieplanowane, bardzo znanego filmu. Abby Johnson powiedziała, że właśnie ksiądz Frank Pavone był tym, który przeprowadzał ją przez jej proces nawracania się. Powiedzmy teraz na chwilę dla kontrastu o sytuacji ze Słowenii. Znany jezuicki charyzmatyk ojciec Marko Rupnik w 2019 roku zaciągnął na siebie ekskomunikę za to, że udzielił rozgrzeszenia włoskiej nowicjuszce zakonnej, z którą sam osobiście dopuszczał się, powiedzmy sobie szczerze, czynów bardziej pasujących po katolicku do małżeństwa, konkretnie współżył z nią. Ojciec Rupnik miał również wykorzystywać seksualnie i psychicznie wiele swoich penitentek. On nie został wydalony ze stanu kapłańskiego, został ekskomunikowany, ale napisał list do Rzymu pełen skruchy i ekskomunika została zdjęta. Obecnie trwają kary na ojcu Rupniku, takie, że nie może spowiadać, nie może prowadzić kierownictwa duchowego oraz nie może prowadzić ćwiczeń duchownych. Wszystko inne jest dalej księdzem, wszystko inne może dalej robić jako ksiądz. W przeciwieństwie do ojca Pavone, który napisał ci przeklęci politycy oraz nie chciał poddać audytowi swojej wielkiej fundacji księża dla życia. Uważam, że porównanie sprawy tych dwóch kapłanów, można też wspomnieć na przykład o kapłanie Jamesie Martinie, który promuje tam naprawdę dzikie herezje, a jest przyjmowany i chwalony przez papieża Franciszka. Porównanie sprawy tych kapłanów, nie tylko ja tak na szczęście uważam, ale również mądrzejsi ode mnie ludzie, pokazuje, że tak naprawdę te decyzje nie są oparte o prawdę, ale rzeczywiście, jak powiedział kardynał Müller, są jakimś ruchem politycznym. To wszystko w tej pierwszej sprawce, sprawce dotyczącej księdza Franka Pavone. W drugiej powiemy o pewnym benedyktynie z Niemiec, ale to jest dosyć podobna historia. Ojciec Joachim Wernersbach, niemiecki benedyktyn, powiedział kazanie bożonarodzeniowe. Nie wiedział pewnie, że spotka go za nie aż taka kara, natomiast pewnie spodziewał się, że po tak strasznych słowach, tak strasznie kontrowersyjnych i naprawdę mrożących krew w żyłach słowach przyjdzie na niego kara. Posłuchajmy fragmentu tego kazania.
Man hört von gender und transgender.
Słyszysz o płci i transpłciowości, transhumanizmie i zdrowiu reprodukcyjnym, przebudzeniu i LGBTQ, różnorodności i tożsamości, o wielu płciach i zmianie płci. Dodatkowo to niszczycielskie, nowe rozumienie objawienia z drogi synodalnej. Moi drodzy przyjaciele, same te terminy są absolutnie zatrważające. Łączy je jedno, brakuje im piękna, spójności i naturalności. Nie są wyrównane, nie są w harmonii z niewyobrażalnie pięknym boskim porządkiem. Po tym, jak te straszne słowa znalazły się na YouTubie, dwie kobiety, wierne Kościoła katolickiego, w ich przekonaniu prawdopodobnie, napisały petycję, w której wyraziły swoje niezadowolenie z wypowiedzi tego kapłana. Przełożony ojca Joachima, opat Mauritius Choriol, błyskawicznie i sprawnie zareagował na petycję i publicznie potępił słowa ojca Joachima oraz ukarał go. Karami są całkowity zakaz działalności duszpasterskiej oraz bardzo szczegółowa analiza tekstu całego tego bożonarodzeniowego kazania. Będzie bardzo szczegółowa analiza tekstu. Ciekawe, kto jej dokona. I do tego czasu przynajmniej ojciec Joachim ma całkowity zakaz działalności duszpasterskiej. Opactwo w swoim stanowisku podało jeszcze coś takiego. Oceny dokonane przez naszego współbrata są pozbawione empatii duszpasterskiej i nie tylko stoją w sprzeczności z rzeczywistością społeczeństwa, ale na wiele sposobów dyskryminują duże części społeczeństwa, na przykład jeśli chodzi o pogląd na temat kobiet, pojmowania rodziny, kwestii ludzi queer oraz społeczności LGBT. Do sprawy ojca Joachima i tego bożonarodzeniowego kazania odniósł się również miejscowy biskup. To jest diecezja Gorlitz, biskup nazywa się Wolfgang Ippold i on powiedział tak. Ksiądz Joachim niewątpliwie wypowiadał się pochopnie i nieodpowiedzialnie. To obraziło wiernych i doprowadziło do złożenia petycji do rady parafialnej. Nauka katolicka tutaj, jak widać, obraziła wiernych katolickich w parafii katolickiej, będącej w diecezji katolickiej. I teraz co zrobić? No, wygląda na to, że jeżeli jest tak, mówisz kazanie zgodne z nauczaniem Kościoła, sprzeczne z nauczaniem obecnie panujących nam globalistów i jest problem w diecezji. Twój opat reaguje błyskawicznie, biskup diecezji reaguje również bardzo szybko i potępia te słowa i mówi, że to obraziło wiernych. Czyli naprawdę to jest czarno na białym. Jeżeli nauka katolicka obraża wiernych, to trzeba ją zmienić. Tak by wyglądało i wynikało. I chyba na tym oparta jest cała droga synodalna w Niemczech. Nauka katolicka nie podoba się wiernym, więc jest droga synodalna, która ma doprowadzić do kompletnej zmiany nauki katolickiej. Logiczne? Logiczne. Rynek wymaga prawa rynku. Rynek oczekuje innego produktu, trzeba go zmienić. Słuchajcie, były na moim kanale przedstawiane na przykład transpłciowi sportowcy. Tam jest na przykład taki wielki facet, który myśli, że jest kobietą, ale jeśli nawet tak nie myśli, to przynajmniej lubi rozwalać dziewczyny na boisku do piłki ręcznej. Wielki, tam zrzuca je z siebie, bramkę za bramką rzuca, jest fajnie. Była mowa o fighterach MMA, którzy mówią, że są kobietami i z kobietami się tłuką w ringu, łamią szczęki. Był nawet jeden eks, taki jakiś komandos, który poszedł potem we walki w ringu, a potem poszedł, bo widocznie w męskich walkach w ringu chyba tam nie za bardzo jednak się okazało, że idzie, to się okazało, że jest kobietą i łamie szczęki i tam jakieś robi wstrząsy mózgu powoduje u kobiet w ringu. No i również jest fajnie. Potem była mowa jeszcze u nas o wielkim facecie, który w jednoczęściowym stroju kąpielowym ściga się z kobietami, łamiąc wszystkie ich rekordy pływackie kobiet. Jest po prostu wielkim facetem. I teraz powstaje pytanie czasami, dlaczego ci ludzie, dlaczego te dziewczyny pozwalają się tłuc po czaszkach przez wielkiego faceta? Dlaczego te piłkarki ręczne pozwalają tak naprawdę wygrywać jednemu mężczyźnie cały mecz? Dlaczego te pływaczki muszą tam machać do kamer i się uśmiechać, że tak świetnie idzie tej ich koleżance dwumetrowej chyba tam będącej facetem? No jeżeli tutaj zakonnik benedyktyn mówi w kazaniu bożonarodzeniowym o tym, że transhumanizm, transpłciowość i tak dalej, to są trochę tutaj problemy w przestrzeni katolickiego świata i błyskawicznie zostaje ukarany. No to pomyślmy, co by spotkało taką pływaczkę malutką, która powiedzmy prześcignięta o dwie długości basenu przez tego faceta, powiedziałaby, że to jest facet, to jest nie okej. Jeżeli opat i biskup potępiają benedyktyna za to, że obraził uczucia wiernych tym, że mówi o tych sprawach, to co dopiero by spotkało zwykłych ludzi? Myślę, że to byłoby po prostu miazga. Dlatego tak naprawdę uśmiechasz się do tej kamery i myślisz sobie, no trochę pechowo, że akurat ta wspaniała pływaczka dwumetrowa trafiła się wtedy, kiedy ja chciałem startować w tych wyścigach i tak dalej. Więc kochani, dwie sprawy przedstawiłem księży, którzy zostali skancelowani. Przepraszam za taki neologizm, no ale nie za bardzo jest no co, usunięci, skancelowani. Chyba, że macie lepszy pomysł, to napiszcie, albo możecie też napisać do tego opata albo tego biskupa. Wydaje mi się, że to byłoby sensowne w języku niemieckim albo angielskim, ale pewnie po polsku, no benedyktyni w Polsce też są, to może oni prześlą to do tłumaczenia, choć nie sądzę, ale próbować warto, pewnie lepiej po angielsku lub niemiecku. Maile do obu będą podane pod tym filmem. Jeżeli ktoś ma chęć, uważa, że to ma sens, można napisać do opata, do biskupa, co my myślimy jako katolicy w Polsce o tym bożonarodzeniowym kazaniu. Kochani, Przechodzimy teraz do sprawki trzeciej, w której opowiemy o koalicji dla skancelowanych księży. Temat księży skancelowanych poproszę o podanie lepszego słówka, jeżeli kogoś bardzo razi takie zapożyczanie z angielskiego. Temat takich księży nie jest oczywiście niczym nowym. Kiedyś mówiłem u siebie tutaj na kanale o rozmowie, którą miałem z pewnym księdzem. Powiedział tak, jeżeli ja na kazaniu powiedziałbym na przykład, że mieszkanie ze sobą pary przed ślubem jest grzechem, albo przynajmniej bardzo silnym wstępem do grzechu, to najprawdopodobniej jakaś jedna pani z drugą panią, które siedzą, akurat są na tej mszy, napiszą list, na przykład do proboszcza albo do biskupa nawet, i w tym liście napiszą, że moja córka mieszka na przykład z chłopakiem i ona się przeraziła tego kazania. Po co straszycie mi córkę? Ona powiedziała, że ona już nie będzie chodziła do kościoła. No i teraz na przykład taki biskup, no nie wiem, może jeżeli tam będzie kilka tych podpisów, powiedzmy pod takim listem, wysłać informacje do proboszcza, czy tam zadzwonić, co wy tam macie w tej parafii, że straszycie ludzi kazaniami. No i wtedy taki proboszcz, ja tylko powtarzam, co powiedział mi pewien ksiądz, przyjmie do wiadomości, że już nie trzeba straszyć ludzi na kazaniach. I porozmawia z takim księdzem i będzie reprymenda. Koniec mówienia, nie straszmy ludzi na kazaniach, bo nie będą przychodzili do kościoła. Więc nie mówmy o grzechu, tak w dużym uproszczeniu. Oczywiście to nie jest temat tylko w Polsce. Myślę, że bardziej nawet gdzie indziej niż w Polsce, może troszkę szybciej idą te zmiany, więc w Stanach Zjednoczonych powstało coś takiego jak koalicja na rzecz skancelowanych księży. Koalicja między innymi stanęła w obronie księdza Pawone. Jak podaje strona internetowa koalicji, została ona utworzona w celu wspierania odwołanych czy właśnie skancelowanych księży, którzy odważnie głoszą wiarę katolicką, a także w próbie przeciwstawienia się nadużywaniu władzy przez błądzących biskupów i zapewnienia bardzo potrzebnego wsparcia finansowego niewinnym, wiernym kapłańskim sługom Świętej Matki Kościoła. Koalicja powstała całkiem niedawno, w 2021 roku, głównie w odpowiedzi, no to był czas, kiedy restrykcje covidowe były ważnym zagadnieniem w kościołach i wzmożone było kancelowanie księży, którzy tak by trochę, powiedzmy, przedkładali zbawienie dusz nad zdrowie, w tym bardziej, że nie wierzyli, że to zdrowie jest aż tak zagrożone, jak powiedzmy media wtedy trąbiły. Podać możemy przykład księdza Jamesa Parkera. Akurat tu chodziło wprost o to, że on odmawiał podawania Komunii Świętej na rękę. Chciał tylko podawać Komunię Świętą na język. No i w związku z tym został poinformowany przez diecezję Rockford w Stanach, że musi opuścić teren parafii, musi opuścić teren kościoła. I z dnia na dzień nie przypisano go do żadnej innej parafii, więc z dnia na dzień stał się jakby bezdomnym księdzem. No i teraz co taki bezdomny ksiądz ma zrobić? No więc okazało się, że może zwrócić się do koalicji na rzecz skancelowanych księży i w tym przypadku taki inny, wcześniej usunięty, odwołany, skancelowany ksiądz James Altman, wpłacił 100 tysięcy dolarów do koalicji tylko na to, żeby zapewnić jakiś byt, jakieś miejsce do mieszkania księdzu Parkerowi i podobnie potraktowanym księżom. Więc teraz może krótko o księdzu Jamesie Altmanie. Jego sprawa była dużo głośniejsza. To jest taki bardzo, bardzo również ekspresyjny ksiądz, którego jest sporo w mediach. I on podobno też obrażał tam wiernych właśnie nauką katolicką. Skłócał ich wręcz nauką katolicką, okazało się. I on był w takiej parafii świętego Jakuba Mniejszego, czy świętego Jakuba Młodszego, w mieście La Crosse w Stanach. I on tam nauką katolicką skłócał wiernych i ich obrażał, więc został błyskawicznie wydalony z tej parafii i usunięty z roli proboszcza tej parafii. Tu jest przykład wypowiedzi księdza Altmana. On rzeczywiście mówi bardzo wyraźnie i na przykład za tą wypowiedź, którą teraz wam pokażę, został przejechany jak walcem przez wszystkie media amerykańskie i przez wielu duchownych, takich bardziej powiedzmy liberalnych duchownych. Oto ta wypowiedź. Założenia partii są absolutnie sprzeczne ze wszystkim, czego uczy Kościół katolicki, więc po prostu przestańcie udawać, że jesteście katolikami, jeśli głosujecie na demokratów. Żałujcie za swoje poparcie dla tej partii i jej programu lub stawcie czoła ogniem piekielnym. To niedobry ksiądz jest, okazało się. Jeżeli ktoś z was chciałby poczytać więcej o tej koalicji na rzecz skancelowanych księży po angielsku, to link do ich strony będzie również w opisie tego filmu. Teraz zapraszam was, chciałbym powiedzieć na naszą cotygodniową, no ale tradycyjną, wycieczkę po globie. Szwajcaria. 5 stycznia trzech szwajcarskich biskupów, biskup Joseph Bonnemain z Chur, biskup Felix Gmür z Bazylei oraz biskup Markus Büschel z St. Gallen opublikowali list, w którym potępili mające od długiego czasu miejsce dość niestandardowe, nawet dla tak postępowego kraju jak Szwajcaria, zachowania katolików. Biskupi podkreślili, że wierni mają prawo do nabożeństw zgodnych z zasadami i formami Kościoła. Wszyscy wiecie, że tylko kapłan, ważnie przewodniczy Eucharystii, udziela sakramentalnego rozgrzeszenia i namaszcza chorych. Czytamy w liście. Właśnie w tym celu został wyświęcony. Ta rzymskokatolicka zasada wiary musi być w pełni respektowana, również w naszych diecezjach. Biskup Büschel wyjaśnił, że powodem ich listu były nadużycia liturgiczne popełnione przez Monikę Schmidt i Charlotte King Bless. Obie kobiety usiłowały jakby koncelebrować mszę. Miało to miejsce w sierpniu ubiegłego roku, podczas nabożeństwa pożegnalnego z okazji przejścia pani Schmidt na emeryturę. Jednak według oficjalnego serwisu informacyjnego szwajcarskiego kościoła katolickiego katch.ch pani Schmidt od dziesięcioleci usiłuje koncelebrować mszę za zgodą księdza Jakoba Romera, jej proboszcza, który zmarł w 2005 roku. Pani King Bless również publicznie przyznała, że w młodości wielokrotnie, w cudzysłowie, koncelebrowała, podobno na polecenie księży, którzy powiedzieli jej, że to powszechna praktyka. Przeprowadziła także ceremonię dla umierającej kobiety, przypominającą sakrament ostatniego namaszczenia. W reakcji na list biskupów spadła na tychże krytyka. Jeden ksiądz przyznał, że pozwala świeckim pracownikom duszpasterskim na czytanie części modlitwy eucharystycznej, a dyskusje o tym, co komu wolno robić przy ołtarzu, są niegodne mszy. Inny z kolei ksiądz powiedział, że msze zaprojektowane bez miłości są gorsze od tych odprawianych niezgodnie z przepisami. Z kolei sama pani Schmidt stwierdziła, że list biskupów po raz kolejny usprawiedliwia niesprawiedliwość wobec kobiet, zaś pani King Bless powiedziała, że Kościół potrzebuje aktualizacji, aby prawo kanoniczne również odpowiadało woli Jezusa. Z kolei postępowa organizacja Równi Katolicy oświadczyła, że list jest przejawem patriarchalnego klerykalizmu. Według tej organizacji istnieje o wiele więcej przypadków dopuszczenia świeckich do symulacji koncelebrowania mszy. Ta dość postępowa organizacja twierdzi, że księża, którzy na to zezwalają, kierują się mocą Ducha Świętego, mając na uwadze dobro ludzi i Królestwo Boże. List, podpisany przez właśnie tych biskupów, stanowi pewne zaskoczenie, gdyż wspierają oni jawnie środowiska LGBTQ i inne literki oraz tolerowali podobne nadużycia przez wiele lat. Biskup Bonnemain we wrześniu przeprowadził ceremonię przypominającą święcenia kapłańskie dla grupy świeckich teologów, w tym kobiet. Obejmowała ona nałożenie rąk i modlitwę konsekracyjną. W swoim liście biskupi napisali: nadal otrzymujemy zaniepokojone zapytania i opinie, zwłaszcza dotyczące nabożeństw kościelnych. To pozwala przypuszczać, że list potępiający nadużycia został wydany pod naciskiem Stolicy Apostolskiej. Włochy. Rzym. 10 stycznia w wieku 81 lat zmarł w rzymskim szpitalu Salvator Mundi australijski kardynał George Pell. Śmierć nastąpiła na skutek zatrzymania akcji serca po operacji biodra. Kardynał Pell był czołową postacią australijskiego kościoła. W latach 1996-2001 był arcybiskupem Melbourne, a następnie od roku 2001 do roku 2014 pełnił funkcję arcybiskupa Sydney. Kardynałem został w 2003 roku. Od roku 2013 służył w Rzymie jako członek Rady Kardynałów, ciała doradczego ustanowionego przez papieża Franciszka, a w latach 2014-2019 był prefektem Sekretariatu do Spraw Gospodarczych Stolicy Apostolskiej. Jego zadaniem było wyjaśnienie niejasności wokół watykańskich finansów oraz dostosowanie zarządzania nimi do standardów międzynarodowych. Kardynał Pell słynął z konserwatywnych poglądów na małżeństwo, życie i rodzinę oraz na liturgię.
Hoc est enim corpus meum quod pro vobis tradetur.
Wiele razy publicznie odprawiał mszę świętą w tradycyjnym rycie rzymskim. W trakcie swojej pracy nad reformą finansów w roku 2017 kardynał został niesłusznie oskarżony o molestowanie seksualne. Został skazany na 6 lat więzienia o zaostrzonym rygorze. Karę zaczął odbywać w roku 2019. Po 400 dniach kardynał został oczyszczony z wszelkich zarzutów jednomyślną decyzją Australijskiego Sądu Najwyższego. Swoje przeżycia opisał w książce Dziennik więzienny, która została opublikowana także w Polsce. Po śmierci kardynała w polskich mediach nastąpił festiwal nierzetelności. Oto przykładowe nagłówki. Tygodnik powszechny. Nie żyje kardynał George Pell, kontrowersyjny hierarcha z Australii. Polityka. Kardynał George Pell, jego śmierć nie kończy sprawy nadużyć w kościele. WP.pl. Nie żyje kardynał Pell, spędził w więzieniu ponad rok. Jednak absolutnie największym skandalem jest nagłówek portalu na temat.pl. Kardynał Pell nie żyje. Skarbnik Watykanu miał na swoim koncie wyrok za napaść seksualną. Natomiast w miarę pozytywnie zaskoczyła Gazeta Wyborcza, pisząc: zmarł kardynał George Pell, niesłusznie oskarżany o pedofilię duchowny, był prawą ręką Franciszka. W intencji kardynała George'a Pella: wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Stany Zjednoczone. I will do everything in my power to protect our LGBTQ citizens. Donald Trump zorganizował w swojej posiadłości na Florydzie przyjęcie dla republikanów LGBT. Walczymy za społeczność gejowską. Walczymy i to walczymy ciężko, powiedział były prezydent USA. Wszystko to miało miejsce kilka dni temu, po tym gdy obecny prezydent Joe Biden podpisał ustawę wprowadzającą tzw. małżeństwa homoseksualne do prawa federalnego. Postawę Trumpa potępił arcybiskup Carlo Maria Vigano. Jest oczywiste, że działania Deep State skaziły całą elitę polityczną bez wyjątku, nawet z udziałem Donalda Trumpa, który do tej pory wydawał się być źródłem nadziei dla przyszłości Stanów Zjednoczonych. Skomentował arcybiskup Vigano. Niemcy. Awantura o Winnetou. Książki Karola Maya przetłumaczono na ponad 40 języków i sprzedano w ponad 200 milionach egzemplarzy. Były także wielokrotnie ekranizowane, a kilka miesięcy temu do kin trafił film Młody Winnetou, opowiadający o młodości Apacza. Promocji filmu towarzyszyło wydanie dwóch książeczek dla dzieci. Jednak wydawca musiał wycofać je ze sprzedaży z powodu awantury, jaką lewica wywołała na Instagramie. Bojownicy poprawności politycznej zarzucili wydawnictwu rasizm, kolonialistyczny sposób przedstawienia rdzennych mieszkańców Ameryki oraz zawłaszczenie kulturowe. Również używanie słowa Indianin jest według nich głęboko niewłaściwe. Głos w obronie Winnetou zabrał premier Bawarii, Markus Söder, który napisał na Twitterze: Winnetou i Old Shatterhand byli idolami całych pokoleń. Wydawcy książek i stacje telewizyjne nie powinni zakazywać Winnetou z obawy przed krytyką ze strony pojedynczych ludzi. W obronie książek Karola Maya zaangażował się nawet trener FC Liverpool, pan Jurgen Klopp. Przyznał, że postać Winnetou jest dla niego wzorem do naśladowania i na pewno wpłynęła na to, jaki jest dzisiaj. Jak widać, cancel culture dotyka nie tylko współczesnej kinematografii i literatury, ale nawet klasyki. Kilka miesięcy temu w Sprawkach Okiem Katolika mowa była o wydanym przez Kanadyjską Radę do Spraw Edukacji zakazie korzystania z książek Agaty Christie z powodu antysemityzmu. Polska. Wszyscy prawdopodobnie wiemy, że podczas sylwestrowego koncertu organizowanego przez telewizję publiczną doszło do absolutnego skandalu. Członkowie występującego na nim zespołu Black Eyed Peas, chyba zaproszonego dość na prędce, mieli na ramionach tęczowe opaski. Jak potwierdził zapowiadający koncert Tomasz Kamel, było to ustalone z władzami TVP.
Ukrócić wszelkie spekulacje. Wszystko było tak, jak umówione na najwyższym poziomie, włącznie z każdym elementem stroju.
tęczowych opasek bronili politycy Prawa i Sprawiedliwości oraz władze Telewizji Polskiej. Według doniesień medialnych prezes TVP Mateusz Matyszkiewicz zgodził się na prohomoseksualny przekaz w zamian za przekazanie przez muzyków informacji, że Polska wspiera Ukrainę. W ostatniej sprawce mam dosyć twardy orzech do zgryzienia, bo dostałem maila. Zresztą nie wiem, czy nie będę tak robił, że na koniec po naszej cotygodniowej wycieczce po globie, cotygodniowej, jeżeli nie będzie padało, będę odnosił się do kilku maili, które dostaję. Tym razem chodzi o maila młodego katechety, który uczy w klasach 5-8. I okazało się, że powiedział na katechezach swoim uczniom, że jeżeli nie chodzą do kościoła w niedzielę, na przykład z lenistwa, to jest grzech ciężki. I w grzechu ciężkim się człowiek nie zbawia. Mówił o złych zachowaniach na lekcji, mówił o różnych sprawach, w wyniku czego dużo dzieci, podobno, tak pisze w tym swoim mailu, poszło do spowiedzi. Natomiast rodzice zasypali go informacjami, w których było powiedziane: oczekuję od kościoła i od lekcji religii, że nie będzie straszyć mojego dziecka, że nie będzie zbawione. Nie będzie straszyć mojego dziecka piekłem. To było też napisane na przykład: proszę nie robić kartkówek, bo ja nie oczekuję, żeby kościół robił kartkówki. I jakieś takie też były płody myślowe, że kościół jest wszędzie, można modlić się wszędzie, ale przede wszystkim chodzi w nawiązaniu, powiedzmy, do pierwszych sprawek, o to, żeby nie straszyć jednak dzieci piekłem. Pomimo tego, że takie dziecko poszło na przykład do spowiedzi, to należy mówić naukę katolicką, żeby nie straszyć. A nauka katolicka, tak żeby nie straszyć, nie wiem, jaka logika jest w ogóle tutaj przyjęta, no bo jeżeli przyjmujesz naukę katolicką, to nie ma się czego bać za bardzo, po prostu wyrzekasz się tych rzeczy oraz się spowiadasz, jeżeli zrobisz takie rzeczy, no nie pójdziesz z lenistwa do kościoła w niedzielę. Natomiast jeżeli ciebie to straszy do tego stopnia, że ty już nie będziesz w kościele i mama się denerwuje i na katechetę najeżdża, to jest specyficzne. Dlaczego mam twardy orzech do zgryzienia? Dlatego, że ten katecheta powiedział, że prosi o anonimowość, żeby nie stracił misji kanonicznej. I wszystko, co mi napisał, praktycznie ujawniłoby, który to jest region. Pokazał mi też filmik ze swojej parafii, gdzie był koncert adwentowy. Taki, że no naprawdę w prezbiterium kobiety stały, nawet w spódniczkach, powiedzmy. No i super koncert był, gdzie bardzo dużo gitar, śpiewali, machali flagami w prezbiterium na tle tabernakulum. No i gdybym ja pokazał ten filmik, no to raczej byłoby wiadomo, o którą parafię chodzi. Ten pan poprosił o anonimowość, więc dziś jest nawiązanie do maila takie, powiedzmy, bardzo ogólnikowe. Mamy w Polsce taką sytuację, że katecheci, uważajcie, nie mówcie nauki katolickiej dzieciom, bo ona może je wystraszyć. Jeśli jakiś katecheta ma na przykład ochotę napisać do mnie maila, to podaję adres kontakt@dawidmysior.com. Na przykład o podobnej sytuacji u siebie, że rodzice jakąś presję wywierają, albo na przykład czy on z góry od swojego szefostwa ma jakieś obostrzenia co do tego, co tak naprawdę wolno z tej nauki katolickiej dzieciom powiedzieć, a czego nie wolno dzieciom powiedzieć z nauki katolickiej. Kochani, tym sposobem dobrnęliśmy do końca, prawie do końca, dlatego że mam jeszcze jedną informację, zupełnie nie wiem, jak ją powiedzieć, więc powiem ją po prostu wprost, choć mi troszeczkę niezręcznie. Za tydzień nie będzie odcinka, bo są ferie i chcę z dziećmi jeden tydzień spędzić. We wtorek najbliższy będzie żywot świętego, mamy świętego Dominika Savio. Natomiast w piątek następny nie będzie sprawek z powodu mojego wyjazdu na ferie z rodziną. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za uwagę. Kolejny piątek, jeżeli nie będzie padało, będzie piątkiem, od którego jest plan regularności pełnej aż do wakacji, jeżeli nie będzie padało. Bardzo, bardzo dziękuję Wam za uwagę. 24 lutego msza święta w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich patronów tej mojej tutaj pracy. Jeżeli ktoś chciałby do nich dołączyć, proszę zajrzeć pod film. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo, bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Z Panem Bogiem.